Cześć, dzień dobry, tu Ela Bonda.
I Jarosław Koźniar. Spotkaliśmy się kiedyś w studiu Voice House na rozmowie zatytułowanej Przyjaciółka depresja. I postanowiliśmy, że tak szybko z niego nie wyjdziemy.
Chciałabym, żeby udało się nam przekonać biznes do rozmowy o depresji. Często powtarzam, it's okay not to be okay. Tylko jak to zrobić? Jak rozmawiać? Jak pomagać? Chcemy dać temu przestrzeń. Także dlatego, że feedback po pierwszych nagraniach był oczywisty. Dziękuję za szczerość i proszę o więcej.
Zdaję sobie sprawę, że klub piłkarski, drużyna innej dziedziny sportu jest trudna, ale chyba nie ma trudniejszego miejsca do życia dla młodego dziecka niż balet.
Po wysłuchaniu rozmowy z Kamilem jestem tego pewna, jestem o tym przekonana.
Może jeszcze chór.
Wiesz co, wydaje
albo
mi się...
Albo granie na pianinie, albo fortepianie.
Może. Nie mam doświadczeń ani baletowych, ani chóralnych.
Jeszcze.
Ani jeszcze. Ale to już, słuchajcie, no, myślę, że baletowych nie będę miała, ale wszystkie pozostałe, kto wie. Natomiast absolutnie nie wartościując, wydaje mi się, że jednak balet... To jest praca z ciałem i z charakterem. I słuchając naszego gościa i tego, że jako małe dziecko tak naprawdę
wyjechał.
Poświęcił się temu, żeby się uczyć tego, wyjechał, zamieszkał w szkole z internatem.
Ze starszymi chłopakami, co też jest ważne, bo tak jak mówisz o charakterze, to jest, mówimy o człowieku, który popadł w depresję, potem w uzależnienie, dzisiaj w zupełnie innym miejscu i genialnie o tym opowie. Natomiast to jest historia kilku czy kilkunastolatka, który trafia do obcego miejsca, z obcymi ludźmi i jest w tak dużym rygorze, że właściwie powinno być /terrorze tego, żeby był doskonały i żeby był w tym pierwszym rzędzie, bo jak sam powie za chwilę, nie ma sensu w balecie być w drugim albo trzecim
bo
rzędzie.
Tło.
Bo to tło.
Dokładnie. To mnie bardzo uderzyło, ale jeszcze raz wrócę, szczególnie jako matka syna, jakby tutaj nie mogę nie jakby transferować tego, co opowiadał Kamil, na moje własne dziecko. Nie, zupełnie sobie nie wyobrażam tego, że mój syn Borys jako 9-latek wyjeżdża do szkoły z internatem i w zasadzie przez kolejne 9 lat jest gościem w domu. Natomiast absolutnie też szanuję taki wybór, którego Kamil dokonał. Myślę, że to była, jest nadal jego pasja. Natomiast cena, którą trzeba było za to zapłacić, nie potrafię tego zinternalizować do końca. I wydaje mi się, że to jest ogromny ciężar. I chcę wierzyć, że dzisiaj czy w przyszłości też te dzieciaki, które są w takich szkołach, w takim sposobie edukacji, wychowania, mają albo będą miały też jakiś support od strony emocjonalnej.
Zresztą nie wiem, czy słuchacze już nasi stali i zauważyli, ale dla nas to było bardzo ważne i cieszę się, że to przyszło z początkiem 2022 roku. Ja zresztą Elę poznałem prawie dosłownie rok temu, w czasie pierwszej edycji kampanii Wiedza nie ma płci. Od rozmowy w studiu do rozmowy prywatnej spotkaliśmy się w studiu i dzisiaj nagrywamy podcast Przyjaciółka depresja. Ale co ważne, dotykaliśmy biznesu i ten biznes będzie się przewijał, bo chcemy przez niego pokazać, że tak jak często to mówimy, ta depresja nie wybiera, trafia każdego i ona demokratyzuje ten ból w tym właśnie sensie. Natomiast chcemy otworzyć się też na zupełnie inne przypadki. Ale z kolei w kontekście Kamila dziś to w sumie też jest biznes. Człowiek prowadzi własny teatr, ma własny zespół, przepracowane historie baletowe i dzisiaj, no ciekawe właśnie, czy usłyszycie za chwilę, czy one pomagają mu być silniejszym, mądrzejszym, lepszym dla swojego zespołu, czy jest w tym jednak coś takiego, co się siłą rzeczy, cieniem na to kładzie. Więc ten biznes nam w tym znaczeniu będzie wracał. Ważny wątek, o którym wspomniała Ela teraz, bo to widać i w sporcie, szczególnie tym takim top performance'owym, kiedy zaczynają się pojawiać psychologowie, czy terapeuci, czy w ogóle cała sfera mindu jest jakoś zaopiekowana, a nie tylko tego performance'u, nie tylko dobrze gram na korcie, ale mam też kogoś, z kim mogę to przegadać. Mam taką superwizję na ławce trenerskiej. Zapytałem o to Kamila, czy w jego świecie tak jest. Nie ma.
No nie ma, natomiast ja mimo wszystko będę szukała plusów i jest bardzo wiele w historii Kamila dzisiaj. To wydaje mi się, że otwarcie środowiska artystycznego na to, że kłopoty, wyzwania natury mentalnej mogą się wydarzać i się wydarzają. Wydaje mi się też, że w tych zawodach artystycznych jakby ekspresja emocjonalna jest w ogóle naturalną rzeczą. Wiadomo, że ona się będzie czasami manifestowała w jakichś fantastycznych rolach, ale też wydaje mi się, że przygotowanie się do odegrania różnego rodzaju ról, czy tak jak u Kamila w jego fantastycznych monodramach, to musi być też bardzo duże obciążenie.
Teraz z drugiej strony, czy mam wejść głęboko, czy nie? Jak nie wejdę za głęboko, będę niewiarygodny dla widzów, albo nie dam im siebie na 100%. Jak wejdę za głęboko, to mogę siebie samego uszkodzić. Ten moment właśnie wejścia i wyjścia z tej roli to jest bardzo ważna rzecz. Nie zawsze jest ktoś, z kim możesz to przepracować. Nie?
No tak właśnie się wydaje, że to nie zawsze jest tak, że jest jakiś cykl. Znowu wracając do edukacji, to Kamil też wspomina, że w czasie studiów na Akademii Teatralnej za jego czasów nie było takiego właśnie wsparcia, supportu, jak się zdekompresować w ogóle, przygotowując się do roli. Nie wiemy, jak jest dzisiaj. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy wie, to ja bardzo chętnie się dowiem.
Jedno wiemy, że tak naprawdę, jak mówi dzisiaj Kamil, jak się obejrzy w prawo i w lewo, to sporo jego kolegów mówi, terapia to naturalna rzecz, jestem w terapii i jestem aktorem, czyli nie wiem, cieszę, przerażam, uszczęśliwiam, ale z drugiej strony to mnie kosztuje tak wiele, że ja muszę usiąść i z kimś o tym pogadać.
I to jest super i uważam, że to jest bardzo potrzebne. Po pierwsze właśnie otwartość w mówieniu o tym, że to jest naturalna bardzo rzecz i potrzebna i świadomość tego, że to rzeczywiście może być ulgą i może pozwolić na to, żeby wypuścić z siebie różnego rodzaju zalegające emocje, które mogą być trujące. I wrócić do tego balansu, który jest nam potrzebny, więc to też była budująca informacja, słuchając rozmowy twojej z Kamilem.
Kamil, chyba to najwyższa pora. Nie będziemy rozmawiać o tobie za twoimi plecami. Scena Voice House jest twoja.
Kamil Maćkowiak. Piękna dusza, artysta, fantastyczny aktor i sprawny menadżer. Czy sztuka może być terapią, a może autoterapią? Jak rozpoznać u siebie skłonności do zachowań kompulsywnych i nauczyć się im zapobiegać? Wreszcie o tym, że nigdy nie jest za późno zawalczyć o relacje z rodziną i jakie życie niesie niespodziewane prezenty. Posłuchajcie.
Znane osoby mogą być słabe, Kamil?
O Jezu, wszystkie osoby mogą być słabe. Tak sobie myślę.
A nie jest tak, że te bardziej znane mogą być rzadziej słabe?
Trzeba by bardziej znanych zapytać. Mówię to absolutnie bez kokieterii, tylko z samoświadomością. Nie. Na szczęście ja jestem zupełnie gdzieś na uboczu takiego głównego nurtu, który by mnie obciążał taką presją, że coś powinienem... Nie wiem, jakbym się wtedy odnalazł, ale wydaje mi się, że absolutnie bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że zapracowałem sobie na moment fajnej równowagi szczerości i samoświadomości. Myślę, że gdyby tu się zmieniło coś w kwestii mojej medialności, nie wiem, byłbym bardziej znany, chyba bym raczej nie kreował się inaczej.
Umiesz nie wieszać się na opiniach innych o tobie? Masz czas, pomyśl chwilę.
Trudne pytanie. Trudne pytanie, bo staram się myśleć o sobie, że oczywiście tak jest, ale to nieprawda. Myślę, że przeżywam krytykę i ponieważ w ogóle od dziecka byłem w świecie krytyki, świat baletu jest dużo bardziej bezlitosny w kształtowaniu. Ja jednak kończyłem profesjonalną szkołę baletową 9-letnią, mieszkałem w internacie, mieszkałem z moimi profesorami rosyjskimi, którzy tworzyli tę szkołę i gdzieś byłem przez nich kształtowany nie tylko na lekcjach, ale również w takim funkcjonowaniu codziennym. I ta krytyka to jest chyba w ogóle jedna z moich wad, o której wiem, bo słyszę, prowadząc również swój zespół, swoją firmę, to że ja mam bardzo, muszę pracować nad pozytywnym feedbackiem. Znaczy zdecydowanie łatwiej mi piętnować, nawet nie w jakiś sposób brutalny, ale jednak widzieć szklankę do połowy pustą.
Uśmiecham się, choć słuchacze, chociaż nie, w głosie słychać czasem śmiech, że spotkało się dwóch, którzy mają podobnie. Ja też po ostatnim roku i szczególnie po takim feedbacku rocznym, który ja uzyskałem od zespołu, właśnie jest to, że nie umiem być czuły. Choć mi się wydaje, że jestem.
Mi
znaczy
też.
Ja swój poziom czułości naprawdę doprowadzam
ja
do... I oni mówią, dalej za mało. A skąd mam brać, myślę sobie.
Ja myślę sobie, że ja tego nawet nie dostałem gdzieś i to nie jest oskarżenie do moich rodziców, ale ja nie byłem wychowany w jakimś nadmiarze czułości i ja w swoim poczuciu jestem absolutnie, w ogóle przeszedłem jakieś 200-300%, ale słyszę, że to jest chyba też prowadząc własną inicjatywę, jakąkolwiek ona by nie była, to ta odpowiedzialność, a przed chwilą też o tym rozmawiałem, ale ta odpowiedzialność za poziom i też pewnie to się łączy trochę z ego, z taką potrzebą, żeby to było najlepsze, co robię. Ja czasem się zastanawiam, czy jestem wyjątkowy w tym, że ja w zespole moim widzę wszystko, i wszystko jestem w stanie połączyć, a na przykład osoby, które mają konkretny tylko obszar, czegoś nie zauważą i wtedy się frustruję, bo uważam, że to jest podejście i to rodzi jakieś takie napięcia i wówczas ten feedback jest rzeczywiście średnio pozytywny, ale pracuję nad tym.
Co cię wpędziło w chorobę?
Znaczy finalnie już używki w tym ostatnim momencie, ale wcześniej myślę, że w ogóle cała droga taka, którą zmierzałem, ja byłem osobowością chyba depresyjną, więc na pewno tutaj jakieś deficyty z dzieciństwa, szkoła, internat, brak poczucia bezpieczeństwa. O, to jest chyba w ogóle rzecz, która...
Bezpieczeństwa?
Tak. Poczucie bezpieczeństwa jest najważniejszą rzeczą w moim życiu. Wszelakie poczucie bezpieczeństwa, poczucie w związku, poczucie w relacjach, które tworzę, które mam. Poczucie bezpieczeństwa, żeby być sobą, żeby niczego nie udawać. Myślę też, że dramaty pod tytułem używki, uzależnienia często są też u ich podstawy z brak poczucia bezpieczeństwa. Czy takiego nawet samemu ze sobą, brak samoakceptacji.
Czyli bezpieczeństwa w rozumieniu poczucia własnej wartości.
Też. Tak? Absolutnie tak.
Okej, ale zobacz, myślę sobie o tym. Wchodzisz na scenę baletową. Mhm. Jesteś dobry? Byłeś dobry w tym, co robiłeś?
Tak.
No właśnie.
Ale ja w ogóle samą swoją wówczas ocenę uzależniłem od tego, jakim jestem artystą, jakim jestem tancerzem. To był moment, kiedy ja łączyłem, dlatego to jest w ogóle straszne, kiedy twoja samoocena jest powiązana z pracą tak bardzo, że nie ma żadnego innego obszaru, który by ją uzupełniał, że widzisz siebie tylko przez pryzmat tego, czy odnosisz sukcesy, czy jesteś dobry, czy masz tę pozytywną zwrotkę. Ja jako dzieciak nie miałem skonstruowanej samooceny innej. Ja byłem dobrym, myślę, młodym tancerzem. W pewnym momencie też tam pojawiła się jakaś porażka, która myślę, że mocno mnie zwichrowała, a potem poszedłem w stronę aktorstwa jeszcze na etapie szkoły baletowej, ale już wiedziałem, że potrzebuję czegoś, co będzie, tak powiem, dawało pełniejsze możliwości niż tylko praca nogami. Nie chcę obrażać, broń Boże, tancerzy, ale dla mnie to było za mało. To nie ma znaczenia, bo wiesz, ja do dzisiaj wychodzę na scenę. Ja gram dużo monodramów, ja gram dużo takich trudnych spektakli. Ja w ogóle miałem bardzo długo syndrom tancerza, sportowca, żeby najtrudniejsze wyzwania sobie dawać i żeby pokazać ludziom, również w aktorstwie, że ja zagram. Dlatego teatr, bo teatr jest też troszkę bardziej wymagający niż film czy serial. Wszystko się dzieje jeden na jeden, w czasie rzeczywistym nie zrobisz dubla, nie poprawisz, nie przyjdzie korepetytor, nie powie ci jak. Po prostu ja miałem potrzebę udowadniania. To był wielki mój ciężar, żeby ciągle wszystkim wokół udowadniać, że jestem coś wart albo że jestem najlepszy.
I to był jeden z kamyczków
absolutnie
do twojego ogródka, tak?
Tak, tak. To było, myślę, że od depresji, tej takiej, która bym powiedział była w stanie największej aktywności, minęło 10 lat i człowiek ma taką skłonność, że zapominasz trochę. Ja sobie tak jedną z tę rozmowę przypominałem sobie, jak bardzo to było ogromne i niebezpieczne, bo dzisiaj ja mam ze sobą naprawdę wiele lat terapii. Ten proces nadal jakoś tam trwa, chociaż już tak bardziej chodzę na superwizję, ale myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że 10 lat terapii z przerwami to jest mój czas, więc pewne rzeczy, wiesz, przyzwyczaiłem się do tego, że jest, jakby to nazwać, dobrze, że jest inaczej, że jest po prostu, że ja już nie żyję tak jak wtedy, ale jak sobie tam otwieram tę szufladkę pamięci, no to rzeczywiście to nie było fajne.
A wróćmy, jeśli pozwolisz, oczywiście
jasne,
masz siłę do tego punktu zero, czyli tego momentu, w którym rozpoznałeś, ktoś rozpoznał, że to choroba. To kiedy to było?
To się połączyło z uzależnieniem, a to akurat tutaj nasza chyba wspólna znajoma powiedziała, Karolina Korwin-Piotrowska, powiedziała mi, był taki moment, że myśmy się byli w takiej relacji, w której ona widziała, co się ze mną dzieje. To był moment, że ja tutaj też w Warszawie sporo pracowałem i żyłem na dwa miasta i chyba okazało się, że już trochę, że ta marihuana, którą palę jest, a to bardzo się łączyło, ponieważ ja cały czas uciekałem. Ja myślę, że ja żyłem cały czas w jakiejś fikcyjnej rzeczywistości, którą używki utrzymywały, z której trudno mi było wyjść. I to się połączyło, jak ja po prostu odstawiłem i zacząłem pracować nad tym, to się przyjrzałem sobie i tam było dużo rzeczy do posprzątania w relacjach, w samoakceptacji, we wszystkim.
Mimo, że publiczna osoba, tak? Już wtedy?
No wtedy bardziej nawet niż teraz. Tak, ale to w ogóle tej pustki nie zasypiesz choćby największym blichtrem. Ja akurat tego nie mam na swoim koncie, ale tej pustki nie zasypiesz niczym. No na pewno...
To oklaskami?
Nie.
Przepraszam, że jestem adwokatem diabła, bo wiem, że nie, tylko właśnie wydaje mi się, że z boku, nie myślę teraz o naszych słuchaczach, ale wielu widzów, patrząc na te osoby z okładki jednej, drugiej, trzeciej, czy nawet z plakatu teatralnego przedstawienia, myślą sobie, kurczę, to fajna robota i fajne życie musi być, nie?
I znowu ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mam swoją łódzką publiczność, jestem wobec niej szczery, robię spektakle, które bywają wielokrotnie terapeutyczne, nie autoterapeutyczne, choć trochę pewnie czasami też, ale terapeutyczne. I moi widzowie mnie znają i chyba tak na mnie nie patrzą. I chyba wiedzą, że wygrzebuję tam z siebie to, co aktualnie ostatnio wziąłem Klausa Kińskiego na wcześniej Niżyńskiego, a ostatnio Klausa Kińskiego, czyli seksoholika, to zaburzenie, z którym nie mam prywatnie do czynienia, więc wziąłem je sobie na tapetę zawodowo. Aczkolwiek jakby w festiwalu kompulsji wszystko jest jeszcze możliwe, mam 42 lata, więc...
Dokładnie, nie ograniczaj.
Roku, jeszcze rokują te rzeczy, które posprzątałem jakby używki, posprzątałem depresję, a nuż się jeszcze coś pojawi, odpukać.
Znalazłeś jakiś sposób na to, żeby jednak zasypać te deficyty? Co to było?
Terapia przede wszystkim. I taka... Jezu, ja mam trochę... Jestem przeterapeutyzowany, więc mogę operować takimi hasłami, które brzmią banalnie i które jakbym słyszał 10 lat temu przed tą drogą, to by mnie irytowały taką swoją... Takim może infantylizmem, czy nie wiem. Ale ja naprawdę... Dobra, najpierw to powiem nazwę, a potem wytłumaczę. Dobra. Ja naprawdę siebie przytuliłem. Ja naprawdę siebie... jakoś zaakceptowałem. Ja już sobie radzę nawet z tym, jeżeli jakąś mam pustkę, frustrację, gniew, coś mnie wkurza w sobie. Jestem naprawdę pełen niedoskonałości i takich cały czas sobie gdzieś tam stawiam poprzeczkę. Ja naprawdę jestem gdzieś poniżej wielu, wielu rzeczy, nad którymi bym chciał pracować. Ja cały czas chciałbym się rozwijać w jakichś kierunkach i to nie są banały, ale ja się lubię. Ja już się lubię. I to jest w ogóle największa zmiana, która się pojawiła w moim życiu i którą doceniam i lubię swoje życie. I jak mnie zapytasz, czy jestem szczęśliwy, to moja odpowiedź brzmi tak, ja jestem szczęśliwy. Oczywiście to nie jest nawet uczucie, to jest gdzieś stan, który potrafię nazwać, jak sobie usiądę rano przy kawie i poczucie, że jestem szczęśliwy, to nie trwam w euforii, a zwłaszcza kiedy dotkniesz używek, które gdzieś tam euforyzują twoje życie, to potem jest strasznie trudno, bo chcesz odtworzyć cały czas ten taki najwyższy stan, a do niego nie ma powrotu, na szczęście.
Wtedy się lubiłeś?
Wiesz, na pewno były momenty, kiedy mi się wydawało, że ja się lubiłem wtedy właśnie, bo pewnie to też było coś, po co sięgałem, żeby siebie akceptować. Tylko ja myślę, że bardziej takie złudne poczucie, że wtedy siebie bardziej akceptowałem, że byłem fajniejszy dla innych. Ja ilość rzeczy, które zrobiłem pod wpływem, nie wiem, czemu się uśmiecham, bo mam, znaczy ja mam wspomnienie tych rzeczy niektórych. Niektóre były naprawdę zabawne na anegdoty, ale tak naprawdę to wszystko buduje wizerunek jakiejś takiej średnio fajnej przeszłości.
Przytulić się i polubić się naprawdę? Chciałbym zapytać w ten sposób, więc postawię to pytanie. Tylko tyle trzeba?
W moim przypadku aż tyle. Wiesz co, bo to jest praca jak z odwracaniem po prostu Wisły kijem. Wiesz, tych schematów są miliardy w tobie, którymi myślisz o sobie, o rzeczywistości, które reagują i ja myślę, że ten pierwszy proces w ogóle, który zacząłem terapii, on mi bardzo otworzył. Potem byłem na terapii też behawioralnej, jeżeli chodzi o uzależnienie, a teraz już jakby cały czas pracuję, utrzymuję pewien stan albo borykam się z pewnymi bieżącymi problemami i dla mnie terapia to jest forma funkcjonowania ze sobą, taka umiejętność, wiesz, samoobsługi. I ja wiem, że w tej samoobsłudze dobrze by było, żebym co jakiś czas pojawił się u terapeutki mojej i pewne rzeczy, lęki przegadał albo zmiany, bo to wiadomo, że życie różnie nas prowadzi i za każdym razem, nawet jak ci się wydaje, to te zakręty są może trochę na innym poziomie, ale są.
Potrzeba do tego jakichś nadzwyczajnych sił, żeby móc utrzymać się na powierzchni, kiedy już zaczniesz terapię?
Na pewno potrzeba determinacji i utrzymanie trzeźwości. Ja w ogóle postanowiłem, ponieważ u mnie to jest tak, że to było krzyżowe i ja w ogóle postanowiłem 4 lata temu odstawić wszystko z papierosami włącznie, tak zero-jedynkowo, totalnie. Bo jak odstawiłem marihuanę, no to się pojawiło za dużo wina. Jak odstawiłem wino, to gdzieś zacząłem wpadać w internet. Znaczy wiem, że dzisiaj, że ja tego nie wyciszę zupełnie. To znaczy to jest część mnie. Ja teraz kompulsywnie muszę starać się nie pracować. I to jest jakby taki obszar, który staram się, bo tutaj też widzę, że prowadzenie własnej firmy, teatru powoduje, że ja też, ta praca nie ma ram. Ona się wymyka, i to nie tylko takim oczywistym, 8-16, ale takim, że ty pracujesz, kiedy naprawdę wydaje ci się, że odpoczywasz. Ale mózg wykonuje pracę logistyczną, albo myślisz o spektaklu, albo myślisz o zarządzaniu, albo myślisz o kampanii, albo whatever. No cały czas gdzieś ten proces i umiejętność odpoczynku jest kolejnym wyzwaniem, które do mnie przyszło i które teraz staram się, że tak powiem, opanować, ale zapomniałem już, jakie było pytanie wyjściowe, sam uciekłem w mandar.
Czy potrzeba do tego jakichś nadzwyczajnych umiejętności, żeby osoba, u której zostanie zdiagnozowana, powiedzmy, depresja, mogła sobie poradzić, mimo że jest w terapii, zawsze może się do kogoś odezwać, ale czego on sam, ten człowiek, ona, on potrzebują, żeby wygrać?
Nie wziąłbym na siebie odpowiedzialności, żeby powiedzieć, że potrzeba czegoś nadzwyczajnego, bo jeżeli, daj Boże, słuchać tego będzie ktoś, kto jest w takim stanie i będzie tej pomocy potrzebował, to chciałbym raczej zapewnić, że przede wszystkim pomoc, czyli terapia, farmakologia, jeżeli jest to potrzebna, zazwyczaj jest. I żeby nie dorzucać, wiesz, kamyczka do ogródka pod tytułem, to jest tak trudne, że możecie na ten wysiłek nie stać.
Nie podskoczę, nie przeskoczę tej poprzeczki. No dlatego ja też trochę przekornie zapytałem, czy aż tyle trzeba, albo czy tylko tyle trzeba, żeby się przytulić, ale rozumiem, że to czasem jest bardzo dużo.
Tak, ja też przerobiłem potem po wyjściu z depresji z moimi rodzicami, z mamą, ten deficyt, który miałem z dzieciństwa, bo mnie wychowywała mama, mój tata pływał, był obecny w naszym życiu, ale był jako ten mityczny ojciec, który się pojawiał, więc ten pierwiastek męski raczej funkcjonował symbolicznie w moim życiu i z takim jeszcze naddatkiem, że wróci ojciec, zobaczysz jak wróci ojciec, a jak wróci ojciec, to będzie coś. Paradoks polega na tym, że a propos rodziców, po śmierci mojej mamy, która była gdzieś tam kolejnym granicznym momentem 5 lat temu w życiu, moja relacja z ojcem za to się zbudowała bardzo bliska i mój tata, który przeprowadził się do Łodzi, bo byliśmy z Gdyni, żeby być bliżej mnie, nagle został mi podarowany w prezencie i śmieję się, bo to przytulanie trwa również przez bliskich nadal. To znaczy to przytulanie siebie jest na pewno w tym poczuciu bezpieczeństwa, jest to, że ja mam jakąś namiastkę domu, którego nie miałem jako dzieciak 9-letni, który się wyprowadził do internatu. Ja w ogóle coś sobie sam w głowie zrobiłem jako dziecko. Znaczy pewnie może za tym stoją dorośli, nie pamiętam tego, ale wiesz, ja jadąc do szkoły baletowej, pakując się, pamiętam, że wyrzuciłem wszystkie zabawki, bo pomyślałem, że ja naprawdę sobie wtedy powiedziałem, to jest koniec, zaczyna się dorosłość. 9-letnie dziecko. Ja pamiętam ten moment, kiedy ja...
Ty wyjechałeś do internatu w 9...
Mając 9 lat i pamiętam ten moment, że zdecydowałem, że to jest koniec mojego dzieciństwa.
Kurczę.
I że ja sobie tak pomyślałem, z czego to się bierze w głowie 9-latka, takie wiesz. I rzeczywiście konsekwentnie ten plan realizowałem do pewnego momentu. I myślę, że ja sobie tam dużo też takich rzeczy porobiłem.
Od 9 roku życia do którego?
Do 18.
Wow.
Tak, tak. Całe dzieciństwo to internat. I to też taki dosyć duży, wiesz, jak miałem 9 lat, zamieszkałem z ludźmi w internacie, którzy mieli 18, bo to jest 9 klas. Więc z 18-latkami to też było dosyć stresujące. I to poczucie bezpieczeństwa, ten brak intymności był totalny.
Widzisz, bezpieczeństwo, intymność, ale też myślę o jakiejś gigantycznej presji. No bo to jest taki zawód, myślę, balet, prawda? Gdzie po prostu nie możesz tej nogi postawić inaczej. Po prostu ona ma stać tak, jak ma stać. Koniec, kropka.
Poza tym, jeżeli masz jeszcze w głowie, tak jak ja miałem, w co balet się bardzo dobrze, mówię dobrze w cudzysłowie, wpisał, że muszę być najlepszy, no bo w balecie rzeczywiście no, sens jest być pierwszej linii tak zwanej. Tych tancerzy z drugiej, trzeciej linii nikt nie dostrzega. Oni tworzą tło, a ty nie chcesz być tłem, ty chcesz być na pierwszym planie, chcesz być solistą. I ja byłem i szybko robi się hierarchizacja w balecie, w szkole baletowej. Szybko jest wiadomo, kto jest najlepszy. Przez to, że byłem jednym z tych najlepszych, i inwestowano we mnie więcej, ta presja była większa, szybciej zacząłem występować gdzieś w Operze Bałtyckiej i tak dalej, ale to tym bardziej wytwarzało ciągły nacisk, masz być najlepszy, tylko to się liczy.
Miałeś jakieś sposoby na to, żeby, choć wiem, że trudno mi pytać teraz ciebie, żebyś wracał do swojego 10-letniego czy 11-letniego rozumu, ale miałeś w sobie jakąś taką siłę, żeby jednak w tym wszystkim nie zwariować? Co ci dawało tą siłę, żeby tą presję wytrzymywać?
Wtedy?
No.
O, ja wtedy byłem zaprogramowany jak maszynka.
Nie myślałeś?
Myślałem, ja byłem 5- czy 6-letnim dzieckiem, które się zakochało w Tinie Turner, to ja nawet zrealizowałem to marzenie jako 30-latek, zrobiłem monodram Diva Show, w którym się wcielam w prawie Tina Turner. Mój bohater się kreuje na Tinę. Śmieję się, bo zobaczyłem, jak bardzo to marzenie, właśnie przytuliłem to marzenie, że tak powiem, w takiej najbardziej absurdalnej formie, ale ja myślę, że ja byłem bardzo, się nie zastanawiałem, ja chciałem przejść do przodu, ja chciałem realizować swoje marzenie, ja chciałem być wielkim artystą, chciałem mieć tłumy na widowni i jakby to naprawdę było bardzo silne.
Kiedy pojawiła się diagnoza, że to depresja? W którym momencie? W którym wieku?
Wiesz, pierwszy raz jak poszedłem do lekarza i miałem takie... Dobra, powiem coś bardzo intymnego, ale ja nie mam z tym właściwie problemu. Znaczy osobistego bardziej niż intymnego. Pierwszy lekarz, który mi przepisał różne rzeczy, leki, pomógł mi w uzależnieniu, bo ja postanowiłem te leki łączyć z alkoholem i odkryłem, jak fajnie można się fajnie znowu w cudzysłowie bawić. To od pierwszej diagnozy jeszcze tak trwało ze 2-3 lata, zanim ja naprawdę się zderzyłem. Tym bardziej, że wiesz, ja nawet teraz, jak mówię o depresji, a mówię o niej czasami, to mam taki lęk dzisiaj, że tak bardzo funkcjonuję w niszy, w której jest mi dobrze i w której ja sam nie potrafię się odnaleźć jakby w mainstreamie też dlatego, że nie potrafię go właściwie ocenić, ponieważ z automatu oceniłbym go średnio.
Ocenić, czyli zdecydować, na ile jest wartościowy. Tak,
tak, tak. Mnie naprawdę, jakby mi ktoś powiedział, że na szczęście ja nie jestem celebrytą, ale nawet jakby coś takiego padło, to ja od razu się przed tym bronię, jakby ktoś mnie obraził i też mam z tym problem, bo może jest to niesłuszne, może jest to jakby krzywdzące, pewnie tak, w przypadku wielu ludzi, ale gdzieś staram się utrzymywać to, że to, co buduję od wielu lat konsekwentnie, mam nadzieję, jest jakby samo w sobie, powinno być dla mnie wartością i nie chcę tego jakby zderzać z czymś, co teraz jest bardzo częste, taka popularność, za którą nie stoi nic i wracam. Nie wiem znowu, co mówię.
To miała być intymna historia.
A, no i właśnie, no tak. Boże, dobrze, że słuchasz. Cudownie mieć rozmówcę, który słucha. Bo jak w związku, ty naprawdę
tak,
słuchasz.
Prawda? Dziękuję ci, kochanie, słuchałeś.
Dokładnie, tak. To ta intymna, że ja nawet z pomocy zrobiłem narzędzie do takiej autodestrukcji, więc ta diagnoza padła, jak ja miałem 28 lat, taka, z której już posłuchałem leki, terapia i tak dalej.
Chciałem cię zapytać o to, czy, nie wiem, ktoś, kto cię namówił na to, żebyś się przytulił i podjął z tobą tą terapię, zdiagnozował, że ona się zaczęła już właśnie wtedy, kiedy odrzuciłeś te zabawki, spakowałeś się i ta presja się zaczęła pojawiać. Czy to jest tak, że w depresji, że zbierasz to latami, tak, aż pierdyknie?
Mam takie poczucie, że tak. Mam takie poczucie, że to we mnie pracowało latami, tak. I że ja chyba też ten deficyt takiej właśnie bliskości, czułości, nieumiejętności budowania bliskich relacji, albo lęku przed bliskimi relacjami, albo jakichś takich nieprawidłowości w bliskich relacjach, to budowało, narastało i we mnie takie poczucie skrzywdzenia. Tak naprawdę, wiesz, jesteś trochę jak taki mały piesek, który gryzie, bo się boi. On widzi swój strach, ale świat widzi tylko to, że gryziesz i tak dalej, więc to na pewno narastało latami. Ja też bardzo zrobiłem sobie, bo u mnie w życiu tak szło wszystko, że ja w balecie szybko zostałem postawiony w pierwszej linii, a potem już na drugim roku studiów w filmówce łódzkiej szybko zaproszono mnie do teatru i zaproponowano etat i miałem indywidualny tok nauczania. Mm. Wszedłem w grupę ludzi, którzy niekoniecznie patrzyli przychylnie. Co dzisiaj rozumiem, jak funkcjonuje taki teatr zespołowy, wiesz, taki relikt, no bym tak powiedział, jeszcze trochę przeszłości. I ta presja, ja bardzo się musiałem obudować, żeby też nie złamało mnie to, że jestem 21-latkiem, który gra główne role w jednym z najlepszych polskich teatrów i za tym stoją różne komentarze i podejrzenia, dlaczego tak jest. I gdzieś musiałem brać się na klatę, więc tym bardziej budowałem sobie fasadę, wiesz, a w środku wszystko się sypało.
Czy dzisiaj, jak masz swój zespół, robisz swoje i tak jak mówisz, ty widzisz wiele, oni widzą czasem tylko fragmenty, jesteś w stanie, umiesz zrobić tak, żeby oni nie poszli tą twoją drogą? To znaczy dajesz im na tyle komfortu, żeby czasem twoi współpracownicy nie popadali w depresję? Umiesz to? Dbasz o to?
Przede wszystkim umiem być absolutnie szczery. Myślę, że największym moim atutem w życiu jest, że ja niczego... Wiesz, no powiedzmy, zostawiam sobie tam ze 2%, bo na pewno...
Nie więcej.
Nawet jadąc do ciebie zastanawiałem się, czy przez to właśnie, że jesteś osobą, z którą regularnie się budziłem...
Dobrze brzmi.
Mówię, czy ja nie będę chciał, bo ja miałem taką chęć zawsze... Ja widzę,
że zagrasz mi tu kogoś, tak?
Że będę chciał, żebyś mnie polubił.
Aha, okej.
Okay. Ale że ta chęć będzie zmuszała mnie do pewnej autokreacji. Mhm. Wiesz, teraz ja mam z tym kontakt i jakby od razu to łapię, mówię, dobra, nie. Obserwuję siebie na początku, żeby nie dać za dużo. Wiesz, że wiesz, żeby nie wykrywać sobie czegoś, że w ogóle Jarek musi mnie polubić. I to jest mój duży atut. Ja myślę, że ja ludziom bardzo szczerze komunikuję swoje emocje, szczerze komunikuję też naszą sytuację. Jestem patologicznie niecierpliwy i z tym muszę walczyć, bo za moją niecierpliwością może stać agresja. A taka za zniecierpliwieniem, wiesz, takim wkurzaniem się.
Wiem. Niestety, właśnie ja się z kolei złapałem na tym, że po prostu za dużo widzę, jak patrzę na ciebie, a widzę w lustrze siebie w niektórych obszarach, choćby właśnie w tym, nie? Czyli szczerość, ale później to się kończy tym, że ktoś mówi, ale to możesz przecież być i szczery, i czuły, a nie tylko szczery, albo że właśnie mówisz, ale dlaczego my czekamy? No bo czekamy, ale ja nie czekam, ja nie umiem czekać. Nie?
Ja więc też nie umiem czekać. Albo jak ktoś nie rozumie czegoś, co ja już rozumiem, to mnie to irytuje. No. I wtedy tłumaczę coś, co ja słyszę w tonie, że wydaje mi się, że jestem, że tłumaczę to rzeczowo, ale tu już słychać, że naprawdę nie rozumiesz. Naprawdę tak to bardzo, bardzo w zarządzaniu zespołem, czyli nawet bym tak mitycznie powiedział w takim byciu ojcem. Nie jestem ojcem w życiu prywatnym, więc tym bardziej ta rola jest jakoś dla mnie obciążająca, bo nowa. W zarządzaniu zespołem to jest duża odpowiedzialność, żeby te kosmosy ludzi, z którymi współpracujesz, jakoś tak, żeby ich nie krzywdzić. Poza tym trochę zmieniła się dzisiaj samoświadomość. Ja mam już ludzi, z którymi współpracuję, dla których jestem prawie dziadersem. To znaczy jestem już pokoleniem, które zupełnie... Ja długo na przykład myślałem, że przemoc w szkole baletowej była potrzebna. Mhm. Przemoc psychiczna. Ja naprawdę nie mogłem wyjść z takiego poczucia, że przecież jak to? Nie dałoby się inaczej złamać dziecka. Ale właśnie po co je łamać? Wiesz, myślę, że też to są pokoleniowe różnice, które staram się na bieżąco obserwować w sobie i w innych i rozumieć.
Na czym to złamanie polegało?
Na tym, że jesteś instrumentem. Nie jesteś człowiekiem, jesteś instrumentem do realizowania...
Marionetką, która tak. Ładnie... Jej nogi mają ładnie pracować.
Tak, oczywiście, koniec. Na pewnym etapie marionetka ma dodać trochę duszy. Albo ją udawać, że ją ma na scenie. Ale tak, ja uważam, że balet, zwłaszcza rosyjski, zwłaszcza ten radziecki balet, z którego szkoły ja się wywodzę, to było łamanie, to był tylko negatywny feedback, to było obrażanie, to było wyzywanie, to były też jakieś tam przekraczanie fizyczne, o których dzisiaj, jak powiedział, to myślę, że to też, tylko nie mam potrzeby robienia z tego sensacji, ale tak, to była codzienność, no.
Czyli, że dostawałeś po łbie, czule mówiąc.
Tak. Dostawałem, ale wiesz co, i tak gorsze było to, co ja sobie dowalałem sam, bo po takim powrocie do internatu i tak sobie jeszcze. Ja czytam swoje pamiętniki, ja zawsze pisałem, znaczy teraz już mi się nie chce, ale zawsze pisałem pamiętniki i jak czytam to, co było w głowie tego nastolatka, to oj Boże, gdybym miał takiego syna, no chciałbym mu pomóc bardzo.
Nie było do kogo się zwrócić? Czy był wstyd przed zwróceniem się? Czy w ogóle nie było świadomości, że tak naprawdę to są rzeczy, którymi można się przecież zaopiekować?
Nie wiem, bo ja nikogo nie obwiniam już. Mhm. Był moment, że ja oczywiście obwiniałem mamę za wiele rzeczy. I to nie tyle jej śmierć załatwiła, co właśnie czas terapii. Ja wszystko rodzicom powiedziałem, co miałem do powiedzenia, gdzie uważam, że popełnili błędy. Tylko, że ja dzisiaj naprawdę to rozumiem. Ja już dawno wyszedłem z obwiniania albo nawet przerzucenia odpowiedzialności. Nawet jeżeli słuszne, to niczego nie daje. To nie jest potrzebne już. Może na pewnym etapie. Ale ja chyba nie chciałem nawet wtedy. Znaczy ja nie mogłem chcieć pomocy, bo ja nie widziałem problemu. Ktoś musiałby poczytać moje wiersze o samobójstwie, czy o niebyciu nieszczęśliwym. Ja byłem artystą, ja byłem w szkole baletowej, chodziłem do kółka teatralnego, wiesz. Ja robiłem cały czas pokarm z tego, ze swoich zaburzeń. I one okazały się, nawet bym powiedział, moim wielkim atutem. Dlaczego ja zostałem wzięty szybko do teatru? Bo miałem pewnie większą wrażliwość niż inni. Albo większą, bym powiedział, może większe zaburzenia. W ogóle uważam, że ten zawód bardzo często jest powiązany z tym,
Bo to wymusza, czy to jest efekt uboczny tego jest, zawodu?
Nawet nie, to chyba jest efekt, znaczy efektem ubocznym jest zawód, zaburzenie, szukanie akurat gdzieś swojego dowartościowania się, potwierdzania i tak dalej. Myślę, że ja patrzę na mojego tatę, który jest kapitanem żeglugi wielkiej, który ma bardzo fajnie, prosto poukładany świat. Jakby żałuję, że go nie było w moim życiu częściej, więcej wtedy, bo może bym tym nasiąkł, a nasiąkłem bardziej jakby taką nerwowością mamy w czasach, w których ta rzeczywistość była jaka była i ta samotna kobieta wychowująca dwóch synów pewnie miała dużo więcej wyzwań niż teraz, może się mylę. Ale gdybym, myślę, mój tata nie miałby potrzeby takiego ogrzewania w sobie od dziecka jak ja. Myślę, że to jest bardzo skomplikowana sprawa, może też jakieś geny, nie wiem.
Jak popatrzysz dzisiaj na scenę, myślę o tym zawodzie, nie? Czy to będzie aktor, czy to będzie reżyser, scena. Tam, gdzie są światła, czasem są kamera, czasem tylko spojrzenie publiczności. Nie ma już tego czasu, że kiedyś chyba Janusz Gajes o tym opowiadał, że no wychodzę na scenę, robię swój monodram i z tej sceny schodzę, ale nie ma po drodze żadnych wiwatów, tłumów i tak dalej. Po prostu wszedłem, dałem rolę i wyszedłem. A dzisiaj jest tak, że właściwie jesteś na wyciągnięcie ręki każdego i wszędzie, prawda? To jest tak, że te reflektory palą się cały czas. To nigdy nie jest zdrowe.
Tylko ja też nie jestem w tych reflektorach. Ja po prostu stoję na scenie, robię spektakle, robię swój teatr, gram około 10-12 spektakli miesięcznie. Wszystkie te spektakle, największa obsada, jaką mam, to jest najnowszy spektakl 3 aktorów i 3 drag queens. 6 osób, ale generalnie robię bardzo kameralne historie, które wymagają jakby ciągłej aktywności na scenie. To nie, jak gdzieś gram poza Łodzią, to gram mniejsze role. Jeżeli właśnie jadę do takiego aktorskiego spa, jak gram u pani Krystyny, to że po prostu przyjeżdżam, tu mnie malują, wychodzę, bawię się świetnie z kolegami. Ja tego komfortu nie mam u siebie, bo nie dość, że gram, jestem cały czas na scenie, to jeszcze przed jestem cały czas w pracy, żeby wszystko sprawdzić. I do czego zmierzam? Mnie daje wciąż coś to, że ja mam swoją publiczność w Łodzi taką bardzo oddaną, bardzo. Ja się utrzymuję z tej publiczności, przecież ja nie mam żadnej dotacji, ja jako marka funkcjonuję tylko ze sponsorów i z widzów i to, że ja sprzedaję pełne sale od paru lat, to jest jakby dużym sukcesem naszym. Do czego zmierzam? Mi bardzo wygodnie jest zamknąć siebie, kończę spektakl, kłaniam się, wychodzę do ludzi, bo u nas jest trochę inaczej, ja zawsze łapię kontakt osobisty. Wracam do domu. I...
Tylko w tym wydaniu, gdyby to tak funkcjonowało, zobacz, nie ma tego miejsca na złapanie tego bzika, czy na wejście, czy wpadnięcie w ten dół, taki, że właśnie, kurczę, o 2 brawa mniej dzisiaj niż wczoraj, nie?
Nie, to no. takie mam, takie czasem, dzisiaj nie wstali. Nie. Przecież to jest narcystyczna osobowość, nie. Znaczy, dzięki Bogu nie jestem, znaczy bywam narcyzem, ale nie jestem narcystyczną osobowością. To by było dużo ciężej mi pewnie pokonać. Natomiast ja mam coś takiego, przejmuję się tym, jak mnie widzowie przyjmują, bo to jest budowanie ciągłej marki, ale ja mam naprawdę jakąś taką absolutną higienę pracy, nie wiem, z czego to już nawet wynika.
A właśnie, czy to wynika z terapii, że już teraz
myślę,
ją masz?
Że tak.
Czyli
myślę,
przepracowałeś
myślę, że
sobie
tak.
to, że czy oni dzisiaj wstali, czy nie wstali, nieważne, bo ja zrobiłem swoje na tyle, na ile mogłem, tak?
Ja nawet sobie żartuję, jak mam tak przemówienie do widzów, jak jest czwartek, no zrobię lokowanie produktu, ale ten produkt nie wymaga lokowania.
Nie ma sprawy.
Mówię, kończymy kuchenne rewolucje za chwilę, muszę zdążyć do domu. Ja uważam, że jestem mieszczańskim, kołtuńskim chłopakiem, facetem w dresowych spodniach na życie, bez żadnej potrzeby dobudowywania siebie czymkolwiek innym i jakby znalazłem ten balans właśnie w tym, że wiem, co lubię, wiem, że sobie muszę wrócić do domu. Kiedyś odpalałem, wiesz, jointa albo 1, albo 5, albo 12 i weekend stawał się tygodniem, tydzień stawał się miesiącem. A teraz po prostu mam jakąś taką swoją regularność i w tym takim życiu bezpiecznym znajduję wielką przyjemność.
Przyniosłeś dzisiaj bardzo fajnie wydane zresztą opowieść o Niżyńskim.
Tak.
Facecie, który podobnie jak ty w balecie pokazywał się z jak najlepszej strony, natomiast wylądował w zakładzie psychiatrycznym.
Tak.
Prosta droga?
A Niżyński w ogóle nie wiem, czy nie był początkiem. Ja zrobiłem ten monodram mając lat 25 w dużym, ważnym teatrze i...
Czyli przed diagnozą.
Tak. I zgarnąłem za ten spektakl wszystkie możliwe nagrody teatralne, albo większość w Europie. I to miało takie... To miało dwie strony. Z jednej strony dostawałem... Bardzo sobie nie radziłem. Dla mnie to było ogromne obciążenie. Dwugodzinny monodram o chorobie psychicznej dla 25-6-latka w teatrze. Dużo jeździłem z tym. Ja myślę, że ja wtedy tego nie dźwignąłem do końca. Wtedy pojawiło się zioło tak naprawdę. To był początek takiego, żeby też, żeby znaleźć sobie
żeby
coś...
Żeby dowieść,
tak. Żeby znaleźć sobie coś, co mnie, wiesz, tak trochę ochroni. I na początku było super, bo na początku to rzeczywiście się sprawdzało. Kończyłem spektakl, wracałem do swojego świata właśnie takiego i się od tego odcinałem. No potem okazało się, że tam się nagromadziło tyle. No myślę, że Niżyński był takim początkiem, ja go nadal gram i dzisiaj wiem, wiesz, i to jest super, bo dzisiaj widzę na tym spektaklu, nie mam innej takiej możliwości. Premiera 2005 rok, dzisiaj jest 2022. Wiem, ile kosztowało mnie wyjście na scenę 16 lat temu, 10 lat temu, a ile kosztuje mnie teraz. Ja teraz wychodzę na scenę, owszem, z lękiem, bo wiem, że to jest trudny spektakl, 2 godziny, muszę zarządzać emocjami swoimi widzów, ale ja już nie mam tego, tej histerii. Nawet zdarzyło się, że ja odwoływałem spektakl i ja uciekałem. Jakbyś zgooglował mnie uważnie, to znajdziesz artykuły, że ja uciekłem ze sceny. Zdarzyło mi się po 8 scenach zejść i wybiec z teatru.
I to był strach przed?
To był strach totalny.
Ale przed czym?
Bardziej to był lęk, a lęk niekoniecznie musi mieć konkretny, sprecyzowany powód. Lęk przed oceną, lęk przed sobą, lęk taki kumulujący lęk, w którym ja gdzieś żyłem. Tak, to był lęk, że ja nie dam rady, że się ośmieszę, że nie jestem wystarczająco dobry.
Ale
że...
co, bo masz dużą historię i masz tylko 25 lat? Nie ogarniesz tych emocji, nie ogarniesz tej mimiki, nie ogarniesz tej energii, co jest?
Tak, bo jest to dla mnie za ciężkie, bo sam sobie to wymyśliłem, co było jeszcze dodatkowe. Ja myślę, że ja tym spektaklem bardzo chciałem coś przepracować. Ja od dziecka chyba swoją nadwrażliwość mylnie interpretowałem z potencjałem choroby psychicznej i ja zawsze chciałem zagrać, zmierzyć się z chorobą psychiczną na scenie. I ten Niżyński też chyba parę rzeczy skonfrontował i może za wcześnie wyciągnął ze mnie bez takiej opieki.
Bez opieki?
Bez opieki, bo jeszcze przed dzisiaj, gdybym ja robił taki spektakl, to bym 25-latkowi kazał mieć opiekę psychologa.
Ale zobacz, właśnie dzisiaj wielu sportowców nagle zaczyna pokazywać się, albo inaczej pokazuje, że w ich zespole są ludzie, którzy ich prowadzą też mentalnie, prawda? Mhm. Między mentalnie a psychicznie widzę jakąś taką czułą granicę. Czasem to jest trochę lepiej powiedzieć, mam takiego trenera mentalnego, nie?
Aha.
Natomiast w środowisku aktorskim jak to wygląda? Wchodzenie, wychodzenie z bardzo trudnych ról?
Przede wszystkim tego nie ma w programie nauczania. Nie ma żadnej, może teraz się to pojawia w szkołach, też trochę ta świadomość się zmieniła, ale za moich czasów w ogóle nie było pracy z psychologiem. Z pewnością terapia jest czymś absolutnie obłaskawionym. Ja myślę, że 70% kolegów, z którymi mam relacje, są albo chodzili na terapię, albo chodzą i to jest coś, gdzie jak ja się zderzam z innym środowiskiem, to dziwię się, że robi wrażenie, że ja to w pierwszym zdaniu o sobie mówię i o różnych innych rzeczach, które gdzieś tam... I tu bardziej współczuję ludziom. Rzeczywiście ja jestem w świecie, w którym... Nasz ekshibicjonizm daje też pewne, odziera nas z pewnych masek.
To
i to jest fajne. I to jest fajne, że jakby, nie, cześć, jestem Kamil, miałem depresję. No i już jakby znam moich bliskich, którzy poznali mój świat i są zszokowani, że mogą z kimś rozmawiać 2 godziny i wiedzą już wszystko. Natomiast myślę, że takich narzędzi nie ma. Ja w teatrze też, pamiętaj, że w teatrze jest coś innego, bo w filmie, nawet jak wejdziesz bardzo głęboko, to rzeczywiście to jest rejestrowany jakiś moment. W teatrze musisz mieć w sobie dyspozycyjność, żeby, tak jak w przypadku Niżyńskiego, żeby ten sam spektakl grać 16, 17 lat. I móc wejść w ten stan, oczywiście on ewoluuje jakoś tam, ale wejść w ten stan, odtworzyć i nie wariować naprawdę. A jeszcze długo miałem taką łatkę, że ja tego Niżyńskiego już w swoim życiu nie przeskoczę. Bo taka rola, gdzie te wszystkie nagrody, festiwale międzynarodowe, monodramów i tak dalej, i że to już taka rola życia. Więc
rola życia w wieku 25 lat.
Tak, tak, tak. W teatrze, na którym bardzo mi zależało, jak zawsze byłem dzieckiem, które jak już określiło się jako aktor, to chciało przede wszystkim pracować w teatrze. Znaczy chętnie, wiesz... Ktoś mi zaproponuje świetnie płatną rolę w serialu kiedyś, to dzisiaj to pobiegł, zwłaszcza z kredytem. Ja dzisiaj pobiegnę i w ogóle nie będę, wiesz, udawał, że jest inaczej.
W jakim momencie jesteś dziś?
Nie wiem tak naprawdę, czego by to pytanie miało dotyczyć.
Emocji. Emocji zdrowia psychicznego.
W momencie, że mogę sobie powiedzieć, że jestem szczęśliwy i...
Zdrowy?
Tak. Ale z takim poczuciem, że nic nie jest dane raz na zawsze i to nie jest tak, że coś się, wiesz, ta praca nad sobą i ta czujność też, żebym nie miał w sobie pychy, że a, już wszystko jest ogarnięte, żeby była, więc tej pychy staram się nie mieć i czujnie patrzeć, ale ja mam też fajne życie, ono bywa trudne jak każdego, ale ja myślę, że ja mam fajne życie i jest mi w tym życiu dobrze.
Niech trwa.
Bardzo dziękuję.
Ja też. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, napisz kuźniar@kuźniarmedia.com. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.